Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, Radosław Romaniuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w ostatniej przed wakacjami 44. pełni literatury. Już letniej pełni i mimo tego, że będzie dzisiaj sporo mroku, to będzie naprawdę letnia noc. A noc dzisiejsza to pierwsze nasze spotkanie ze Stanisławem Grochowiakiem, bardzo pełnoliteraturowym poetą. Nie do końca nawet rozumiem, dlaczego on dopiero teraz się u nas pojawia. To też znaczy, że czeka nas jeszcze bardzo wiele niespodzianek, które ogromnie będą pasowały do nastroju, do tematu, do problematyki, do horyzontu pełni literatury. Tak jak pasuje do nich poezja Stanisława Grochowiaka. A zaczniemy dzisiaj czytać ją od końca. Jak Państwo wiedzą, mam dziwną predylekcję do ostatnich tekstów, do tomów pośmiertnych, ostatnich wierszy późnej twórczości. Czytaliśmy więc ostatnie wiersze Świrszczyńskiej, Staffa, Iwaszkiewicza, Rymkiewicza. W przypadku Przybosia czytaliśmy nawet jego testament. Czytaliśmy też ostatni tom Wisławy Szymborskiej. A mam wrażenie, że nie wymieniłem jeszcze wszystkiego. Dziś przeczytamy wiersze z pośmiertnie wydanego tomu Stanisława Grochowiaka Haiku i marz, które w moim przekonaniu bardzo istotnie różnią się od tekstów, które do tej pory były przedmiotem naszego zainteresowania. A w jaki sposób one się różnią, o tym za chwilę. Bardzo serdecznie zapraszam. Dynamika twórczości Stanisława Grochowiaka jest bardzo szczególna. Poeta ten odszedł w wieku 42 lat, zmarł w 1976 roku, po 20 dokładnie latach od debiutu książkowego. Zadebiutował w roku 1956. I w ciągu tych 20 lat przeżył właściwie, można powiedzieć, trzy epoki swojej twórczości. Trzy epoki, które tworzą całość. Bo przeżył epokę wczesną, którą wyznaczają słynne, prekursorskie, bardzo wpływowe tomy Ballada rycerska, Menuet z pogrzebaczem i Rozbieranie do snu. Przeżył okres dojrzały, wyznaczany przez tomy Nie było lata, Polowanie na cietrzewie i Bilard. I okres późny, wyznaczony przez Haiku. Rzadko zdarza się, że w tym późnym, ostatnim okresie poeta coś odkrywa. Poeta wkracza na nieznane sobie przestrzenie. Częściej nawet poeta wraca do początków, tak jak Iwaszkiewicz. Chyba tylko odkrywał w późnym okresie coś ważnego Staw. I Stanisław Grochowiak, którego w żaden sposób nie można w wieku 42 lat było nazwać starym poetą, idzie tutaj śladem Staffa. I robi to bardzo świadomie. Grochowiaka bardzo różni tutaj sytuacja życiowa. Wszyscy poeci, którzy pisali ostatnie czytane przez nas wiersze, byli przygotowani na koniec. A właściwie te wiersze były formą przygotowania. Ale wszyscy też mieli nadzieję. Nawet Anna Świrszczyńska w absolutnie przejmującym przedoperacyjnym wierszu miała nadzieję, że ta operacja się uda. Takiej nadziei nie miał Stanisław Grochowiak, dlatego że on sam przyspieszał swoją śmierć. To jest oczywiście biograficzna legenda, ale niestety legenda mająca potwierdzenie w rzeczywistości. Był to najbardziej autodestrukcyjny poeta Polski XX wieku. Poeta, który w wieku 42 lat cierpiał na bardzo zaawansowaną marskość wątroby, mało jadł albo nie jadł wcale, był dręczony przez krwotoki, popadał w śpiączkę. Miał 42 lata, wyglądał na lat 60 i mimo to nie rezygnował z alkoholu, mimo to utrzymywał poziom alkoholu stały we krwi i właściwie zapił się na śmierć. To jest kontekst biograficzny haiku, ale kontekst, którego byśmy w tych wierszach nie wyczuli, bo tego w tych wierszach nie ma. Okazuje się, że Grochowiak był poetą klasycystycznym, poetą, który więcej ukrywa niż odkrywa. Poetą, który o pewnych rzeczach nie mówi, programowo nie mówi. To jest zresztą paradoks, na to zwrócił uwagę bodajże Jan Marks, że tak bardzo głęboko autodestrukcyjny, alkoholowy poeta w swojej twórczości absolutnie nie kształtuje mitu alkoholowego. I może poza taką sztuką Lęki poranne, właściwie w jego twórczości nie ma tematyki alkoholowej. Absolutnie nic bardziej mylnego niż poszukiwanie śladów umierania, śladów picia, śladów tej degeneracji w tych wierszach. Tego tam po prostu nie ma. A raczej jest tam to wszystko, ale w taki sposób, że tego nie ma. Natomiast co w nich jest? Jest niezwykła wprost żywość wyobraźni i języka. Niezwykła intelektualna przytomność, zresztą poświadczona tekstami felietonowymi, które Grochowiak do końca życia pisał. On w ostatnim roku życia na łamach miesięcznika literackiego drukował serię quasi-dziennikowych zapisków zatytułowanych Permissi non amissi. To jest jednocześnie bardzo dobry i dość słaby tytuł. Słaby dlatego, że mało osób kojarzy tę trudną łacińską frazę. Ja też przyznam się, że nauczyłem się jej dzięki Grochowiakowi. A jest to bardzo dobry tytuł, bo permissi non amissi znaczy minąłem, lecz nie przeoczyłem. Czyli jest definicją twórczości, która jest połączeniem poczucia przemijania i poczucia zauważania, poczucia utrwalania. Te permissi non amissi Grochowiaka, wydane w Bibliotece Nowej Okolicy Poetów dopiero w 2009 roku, znacznie gorzej realizują tytułową frazę niż haiku i marsz. Dużo jest tam goryczy, literackich polemik, katalogowania, poniżeń. Jest to w tym sensie tekst schyłkowy. Ale też jest to tekst bardzo piękny literacko i intelektualnie na wysokim poziomie. Natomiast dla realizacji prawdziwego permissi non amissi Grochowiak znalazł formę haiku. Forma, która jest bardzo osobliwym spojeniem formy i treści, bo to jest XVII-wieczna japońska forma wiersza w klasycznym swoim wydaniu trzywersowa, złożona z wersu pięciosylabowego, siedmiosylabowego i pięciosylabowego. Natomiast jest to też forma filozofii. Chciałem powiedzieć wyraz filozofii, ale nie, to jest sposób filozofowania. Filozofowania zen. Filozofowania, które ma oddać tajemniczość, dziwność, niezrozumiałość tego, co nas otacza. Właśnie nas otacza, a nie otacza człowieka, dlatego że w tym klasycznym haiku zen ja ma zniknąć. Ja ma być czystym patrzeniem i właśnie patrzeniem na tajemnicę. Stąd haiku jest abstrakcyjne, jest zaskakujące, jest ponadintelektualne. Ma, można powiedzieć, wywołać w nas poczucie dziwności bytu. Grochowiak był do haiku świetnie przygotowany. Dopiero kiedy czytamy haiku i marsz, widzimy, że bardzo wiele wierszy wczesnych zapowiadało tę późną formę. I że on ją sobie znalazł, ale trochę tak jakby ją wręcz sam wymyślił. Bo on, można powiedzieć, wymyślił własny typ haiku. Przede wszystkim typ całkowicie odłączony od tej formy 5, 7, 5 sylab. Tylko trzywersowe wiersze Grochowiaka są właściwie złożone z trzech haiku. Każdy z ich wersów jest niezależnym mikrohaiku, które można byłoby rozbić na wersy i ta wersyfikacja bardzo byłaby zbliżona do tego systemu 5-7-5. Jak to brzmi? Ano, proszę posłuchać. Wypisałem kilka wersów, które można byłoby właśnie tak potraktować. Na przykład, pod lasem zbierano siano jeszcze wilgotne od drzemki ślimaków. To jest fragment haiku znowu. Wszedłem na wielką tarczę pajęczyny i ugięły mi się nogi. To jest fragment haiku mądrość. A przecież Sokrates mlaskał, pijąc cykutę. To fragment haiku Sokrates. I jeszcze to. Gorąco jest igle zagubionej w stogu siana. To fragment haiku Zen trzecie. I jeśli pomyślimy, że Grochowiak znał tę formę, zetknął się z tą formą właściwie w czasopismach literackich, bo jeszcze nie było takiej pierwszej legendarnej książki prezentującej japońską twórczość haiku, która wyszła w początku lat 80., to widzimy, że w tej absolutnie tragicznej sytuacji, w tym tragicznym dla siebie w życiu, miejscu i czasie, stworzył on coś bardzo prekursorskiego. Sięgając do tej tradycji, którą okazało się miał we krwi. Bardzo obszerny wybór wierszy z tego tomu haiku i marzy, który ukazał się w 1978 roku, wyszedł kilka lat temu w Piwie. To tomik zatytułowany Perłopław na piasku, haiku i marz, wybrał te wiersze i poprzedził wstępem Dariusz Brzuska-Brzuskiewicz, a sama książka jest książką wchodzącą w skład znanej już nam serii Poeci do kwadratu. Poeci komentowani, wybierani, prezentowani przez innych poetów. Mówię o tej książce dlatego, że to jest sposób, żeby haiku i marz przeczytać, najłatwiejszy, ale też dlatego, że Dariusz Brzuska-Brzuskiewicz w wstępie zwraca uwagę na to, że dla Grochowiaka te wiersze były rodzajem próby nowego usensownienia świata. Nie wiem, czy nowego, czy nie była to kontynuacja jego poprzednich prób. Natomiast na pewno o usensownienie świata w nich chodzi. To znaczy, była to więcej niż poezja. Dlatego, że wiersze Zen nie są poezją. Są jednocześnie poezją i spojrzeniem na świat. Są spojrzeniem i filozofią. Ale też w tej klasycznej formie kryje się konieczność zawieszenia ja. Zobaczmy, czy Grochowiakowi się to udaje i na ile mu się to udaje. To jest już moment, aby przeczytać jego wiersze, haiku i marz i cykl wierszy nawiązujących właśnie do filozofii Zen. 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 Mysia dziupla w samym sobie. Zen. Altana eremity po wielkim pożarze. Zen. Łono matki zamknięte przede mną jak małża. Zen drugie. Zen. Ręka dziecka wsunięta w garść mężczyzny. Droga jest piaszczysta i pełna delikatnego igliwia. Już zachód waży dla nas jaśminową herbatę. Zen piąte. Zen, lampo, w której uwiązł motyl nocy. Trzepoce się, a ja bez rąk. Jedynie wielkie, obrzmiałe powieki poruszają się wolno. Pierwszy z przeczytanych wierszy, zatytułowany po prostu Zen, kojarzy mi się z modlitwami Grochowiaka. Jest w nim bardzo charakterystyczna litanijność. Zen, mysia dziupla w samym sobie. Zen, altana eremity po wielkim pożarze. Litanijność maryjnych hymnów albo akatystów wschodnich. Tylko tutaj ta modlitewna forma jest próbą określenia, a może zaklęcia właśnie tej idei Zen, która ma być w oczywisty sposób przestrzenią schronienia i wewnętrznego, i zewnętrznego. Mysia dziupla w samym sobie. Altana eremity po wielkim pożarze. To jest niezwykła fraza, która jest metaforą tego udręczonego, samoudręczonego ciała. I w końcu łono matki zamknięte przede mną jak małża. Pierwotny obraz łona, morza, kobiecej waginy, które też są dla grochowiaka Zen. Dziupla, altana, łono. Ręka dziecka wsunięta w garść mężczyzny. Pisze w wierszu Zen drugie. Znów pierwotny obraz. Tam mieliśmy łono matki. Tutaj mamy rękę ojca. Albo rękę dorosłego mężczyzny, któremu dotyk dziecka przypomina tę dłoń własną w garści mężczyzny. Jest to droga prowadząca w głąb siebie, czasu, dzieciństwa, ale też jest to droga wyprowadzająca z mizerii ciała. Pisze Grochowiak, droga jest piaszczysta i pełna delikatnego igliwia. Już zachód waży dla nas jaśminową herbatę. Rzadko w tych wierszach pojawiają się orientalizmy. One są może mrugnięciem okiem do czytelnika, a jeśli pojawiają się, to obok bardzo rodzimej ścieżki leśnej z poszyciem igliwia. I jak Państwo widzą, wiersze te wcale nie śmierdzą wódką. One pachną igliwiem i jaśminową herbatą. I jeszcze jedno. Ja się w nich nie zatracę. A jeśli spotykamy jakieś ślady tej buddyjskiej idei, to oznaczają one raczej poczucie bezsilności. Tak jak w trzecim wierszu, który przeczytałem. Zen, lampo, w której uwiązł motyl nocy. Trzepoce się, a ja bez rąk. Nie mogę mu pomóc. Jestem słaby. Nie mam rąk. Ale to chyba nie jest to, że jestem samym patrzeniem, tylko jestem w tym momencie, w którym ten motyl nie może otrzymać ode mnie pomocy. Jedynie wielkie, obrzmiałe powieki poruszają się wolno. Tutaj oczywiście Grochowiak robi tą paralelę pomiędzy trzepoczącym motylem i trzepotaniem powiekami, ale nie jest to trzepotanie, tylko wolne poruszanie się obrzmiałych, strudzonych powiek w domyśle chorego człowieka, który nie zrezygnował z ja, nie odrzucił ja, ale nie ma rąk. Taki jest jeszcze sens wierszy Zen Grochowiaka. Zapis i tego doświadczenia. Ale przeważają w tych wierszach doświadczenia, których nie możemy nazwać negatywnymi. Nie doświadczenia odrzucenia ja, ale doświadczenia, które to ja by rozszerzają. Rozszerzają na inne istoty, na obrazy. Haiku i marz to haiku. Obrazy, wizerunki, obrazki na zwierzęta. W tym tomie znalazł się oddzielny cykl haiku animo. To są bardzo krótkie wiersze. Posłuchajmy nieco dłuższej ich sekwencji. Pszczoła. Pasieki na wrzosach dają miód ciemny jak kalafonia. Pszczoły zbierają na twych warkoczach garnuszki poranku. Pszczoła zagubiona w bezkwieciu zimy pije śnieg. Błysk. O słoneczny brzeszku spoza gradowej chmury. o jesienna drogo wśród srebrnych brzeźniaków, o gilotyno całowana przez emerytowanego oprawcę. Mądrość. Wszedłem na wielką tarczę pajęczyny i ugięły mi się nogi. Pozbierałem liść jesieni i obudziłem się starcem. Ludzie przychodzą do młyna, gdzie dogorywam, siedząc w milczeniu przy blasku pochodni. Odwiedziny. Pejzaż jest tym przyjacielem, którego trzeba wyprowadzić. Dać mu świetlisty dzban z siadłego mleka, podłogę, na której jeszcze się znaczą herby dębów. Szczęście. Ledwo dotknąłem pyszczka sarny. Ucałowała mnie. Wbiłem lewkonie w łąkę mojej duszy. Ustawiłem wiatrak z liści, dym z kominów, osady moich snów. Waga. Wściekłość myśli królika. Czułość sępa. To się wyrówna. Wygładzi języczkiem kaczki na stawie. Jak państwo widzą, jest noc. Jest ciemność. To ciemne wiersze. Ale jak one są pełne lata. Jak one są pełne życia. Można powiedzieć, że one są też zamiast lata i zamiast życia. Jak pełne są blasków, błysków, drobiazgów, w których grochowiak widzi rzeczy ważne, dlatego że one są. I niezwykłych przeskoków, skojarzeń. Takich, do których przygotowała nas już nadrealistyczna wyobraźnia grochowiaka. Ale tutaj one wskakują na swoje miejsce. Oddają dziwność istnienia. Niezwykłość istnienia. Tak jak jeden z moich ulubionych wierszy, właśnie haiku w haiku. Pszczoły zbierają na twych warkoczach garnuszki poranku. Wymieniana już przeze mnie fraza. Wszedłem na wielką tarczę pajęczyny i ugięły mi się nogi. Albo ta bardzo charakterystyczna fraza przypominająca młodego grochowiaka. O gilotyno całowana przez emerytowanego oprawcę. Fraza u grochowiaka oczywiście erotyczna, bo ten erotyzm zawsze był ciemny, zawsze był skojarzony z jakimiś rytuałami bólu, przemocy, strachu, tortury. I w haiku i marzy znajdziemy wiersze erotyczne. Można powiedzieć zresztą, że grochowiak w tym tomie przeżywa całe swoje życie, bo przeżywa dzieciństwo z rytuałami dzieciństwa, ze scenami dzieciństwa, uczuciami tej epoki życia. Przeżywa młodość, właśnie erotyzm, i przeżywa zmierzch. On przeżył to w ciągu 20 lat pisania. Tutaj przeżywa to w jednym tomie, w jednym cyklu stężonych haiku. Posłuchajmy więc grochowiaka młodego. Posłuchajmy tych erotyków. Znowu. Słodka jest miłość dojrzałej męskości. Paść królowej zasypał całą kotlinę pyłem ze swych skrzydeł. Pod lasem zbierano siano, jeszcze wilgotne od drzemki ślimaków. Nieostrożność. Wabiłaś moje namiętności łyżką z kopczykiem soli. Ocean rozkoszy był pełen krwi. Ocknąłem się, a tuż obok morze martwe z małżowinami trupa. Gwałt. Altankę twoich kości połamałem w pacierz. strzałę dziewictwa strzaskałem na kolanie. Łzy wypiłem z nabożeństwem, jak źrebak u boku matki. Mnie, przyznam się Państwu, najbardziej porusza i bawi ten wers o ślimakach jako punkt dojścia miłosnego wiersza. Pod lasem zbierano siano jeszcze wilgotne od drzemki ślimaków. To jest wspaniałe haiku. Haiku, które broni się jako niezależny utwór. Ale jest ono fragmentem wiersza stężonego, który jest wierszem erotycznym. Słodka jest miłość dojrzałej męskości. Paś królowej zasypał całą kotlinę pyłem ze skrzydeł. Pod lasem zbierano siano, jeszcze wilgotne od drzemki ślimaków. Mamy więc tutaj i las, i siano, które jest symbolem erotycznym. I wilgoć, i drzemkę, i ślimaki. I Grochowiak łączy te kropki w konstelację zmysłową. Ja też przed chwilą powiedziałem Państwu, że ten erotyzm Grochowiaka młodego był taki dosyć piwniczny, natomiast tutaj, jak widzimy, mamy zupełnie inną przestrzeń. Taką, powiedziałbym, nawet przestrzeń bukoliczną, erotycznej sielanki, która pokazuje taki właśnie zmysłowy, erotyczny, w jakiś sposób może żarłoczny stosunek do świata. Nie ma on zbyt wiele wspólnego z klasyczną japońską filozofią zen. To jest jego. Tak samo jak jego jest też problem współistnienia człowieka i natury, indywidualności i pejzażu. Problem rozpływania się w nim. Czyli pytania eschatologiczne, kwestie eschatologiczne. Posłuchajmy kilku haiku i marz na ten temat. Okolica. Pomyśleć, że roztopi się w kropli żywicy. Ona zejdzie do morza i stwardnieje w bursztyn. We wnętrzu kropli miasteczko z purpurowymi dachówkami. Nieśmiertelność. Co ze mnie zostanie, nie martwi mnie to wcale. Jak obojętna jest szklana kula dmuchawca. Ledwo mrówka, lew, liść przyklejony do lampionu kochanków. Umarli. Umarli mają wysokie czoła i spokój wiedzy. Potem dzieje się coś okropnego, ale osy uwiły sobie gniazda w ciałach moich dziadków. Można chyba powiedzieć, że Grochowiak wchodzi tutaj w pewną rolę. W rolę poety zen. Poety, któremu obojętna szklana kula dmuchawca mówi, jak powinien traktować przemijanie. Któremu wizja krążącej materii podpowiada, że roztopi się w kropli żywicy. Że w ciałach moich dziadków uwiły sobie gniazda osy. Ale ja bardziej mu wierzę, kiedy piszę o dziecku. Kiedy piszę haiku dla Kingi, nowo narodzonej pierwszej wnuczki. Bo poeta, pisząc haiku i marz, został dziadkiem. I pisze wiersz zatytułowany Skowronek, a w nim frazy. Kiedy dziecko się rodzi, nikt nie wierzy w śmierć. Kiedy dom budują, kto wspomni o ruinie? Ryba płynie tak figlarnie w potoku, jakby była skowronkiem. I rzeczywiście nikt w śmierć i ruiny nie wierzy. Jaki ma związek z tym stwierdzeniem fraza ryba płynie tak figlarnie w potoku, jakby była skowronkiem? taki, że to jest o tym samym, o dziwnym, zaskakującym pięknie, w którego koniec nikt nie wierzy, dlatego że ono jest wieczne. I wierzę Grochowiakowi w jeszcze jednym momencie. Kiedy tworzy cykl kilku haiku, rozpoczynających się i kończących tym samym wersem. Rozpoczynających się frazą „chyba jestem bardzo zmęczony pracą”, a kończących się „nie mam nic lepszego do usprawiedliwienia”. Tak jak Wisława Szymborska wymyśliła lepieje, tak Grochowiak wymyślił wiersze rozpoczynające się „chyba jestem bardzo zmęczony”. Posłuchajmy tych wierszy. Biżuteria. „Chyba jestem bardzo zmęczony pracą w kuźni, skoro kradnę znajomym niewiastom biżuterię. Nie mam nic lepszego do usprawiedliwienia”. Chrabąszcze. „Chyba jestem bardzo zmęczony pracą poganiacza wołów, skoro łowię chrabąszcza do szeleszczących szkatuł. Nie mam nic lepszego do usprawiedliwienia”. Ptaki. „Chyba jestem bardzo zmęczony pracą przy pagodzie, skoro majstruję zimowe domki dla ptaków tajemnicy. Nie mam nic lepszego do usprawiedliwienia”. Pisarstwo. „Chyba jestem bardzo zmęczony pracą nad tysiącami liter, skoro między znakiem i znakiem wznoszę przepastne mosty. Nie mam nic lepszego do usprawiedliwienia”. Może ktoś z Państwa wymyśli nazwę dla wierszy, które zaczynają się frazą „chyba jestem bardzo zmęczony, skoro”, a kończą się zdaniem „nie mam nic lepszego do usprawiedliwienia”. Tymczasem nazwijmy je usprawiedliwieniami. To są usprawiedliwienia tego, że się coś robi, ale nie związane z tym, że się chce osiągnąć jakiś efekt, tylko związane z tym, że się czuje zmęczonym. Bo to grochowiakowskie „chyba jestem bardzo zmęczony” oznacza: wiem, że to nie potrwa już długo. Chyba to już będzie niedługo. Skoro, ale właśnie, pisanie między znakiem i znakiem, wznoszenie przepastnych mostów, majstrowanie zimowych domków dla ptaków tajemnicy, łowienie chrabąszczy do szeleszczących szkatuł, kradnięcie znajomym niewiastom biżuterii. To wszystko usprawiedliwienia. Haiku i marz są usprawiedliwieniem tego wielkiego talentu. I pomyślmy sobie, że uznawano te wiersze za półgrafomańskie, za świadectwo rozkładu jego poetyki, za wyraz kryzysu, za takie rzeczy, które są absolutnie niekonieczne. No to jeszcze jeden żegnający nas wiersz. Wiersz, który nosi tytuł „Przykazanie”, a właściwie powinien nosić tytuł „Przesłanie”, i który powinien wszystkim krytykom haiku i marz zamknąć usta. A jeśli nie zamknie, to och, to chyba nic oni rzeczywiście nie wiedzą. Przykazanie. Błogosławieństwem było zauważenie w trawie zamysłu, chlubą niebios, śmierć od spadającej gwiazdy. Męstwem odniesienie przeczytanej księgi do księgozbioru. Jeśli jakiś poeta doszedł w swojej twórczej drodze do tego, że swoje życie i swoją śmierć nazwał odniesieniem przeczytanej księgi do księgozbioru, zobaczył je w ten sposób i uznał, że to jest męstwo. Nieważne, czy on potrafi to tak przeżyć, czy nie, to jest to usprawiedliwienie. I nie trzeba innego usprawiedliwienia. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. To była 44. Pełnia Literatury. Ostatnia w tym wydaniu. Ostatni podcast w drugim roku istnienia nocnego podcastu literackiego. Za nami 22 odcinki tego sezonu. Wszystkie one powstały dzięki wsparciu słuchaczek i słuchaczy w serwisie Patronite. To jest bardzo wyjątkowa sytuacja i bardzo Państwu dziękuję za to, że są Państwo nie tylko słuchaczami tego podcastu, ale też jego współtwórcami. Tak ważnymi, że bez Państwa on by nie istniał. I nie byłoby tych naszych nocnych spotkań z literaturą. Ale one są. Życzę wszystkim Państwu miłego lata i pozwalam sobie zaprosić Państwa na Pełnię Literatury na wakacjach. To jest cykl specjalnych odcinków, które będą dostępne tylko w serwisie Patronite Audio i tylko na YouTubie, publikowane jako materiały niepubliczne, dostępne dla patronek i patronów. To jest ich czas. To jest czas, aby im podziękować, aby dać im coś, co uświadomi im wartość tego, że są z Pełnią Literatury. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam do tego grona. Bardzo miło będzie mi mówić do Państwa latem. I bardzo się cieszę, że dzięki obecności patronek i patronów nocnego podcastu literackiego Pełnia Literatury wróci we wrześniu, rozpoczynając trzeci rok swojego istnienia. Jeszcze raz dziękuję za Państwa obecność. Życzę pięknego lata, pełnego literatury. Zapraszam do usłyszenia.